Dzień dobry kochani, już czas na naszą naukową, wiosenną przygodę.
Mądre dzieci.
To będzie wiosenna przygoda, bo marcowe noce, jak wiadomo, pachną już budzącym się życiem. Właśnie teraz na przykład zaczyna się aktywność sów. I dlatego właśnie co roku pod koniec marca odbywa się Noc Sów. Wydarzenie poświęcone tym tajemniczym ptakom. To czas, kiedy sowy pohukują, tak że można się przestraszyć, ale też zafascynować. Żyjące w starych dziuplach albo gdzieś na strychu, sowy, jak można się przekonać, zyskują przy bliższym poznaniu czy też przyjrzeniu się. Fotografowie mają często umiejętność właśnie taką, że pokazują na swoich zdjęciach piękno przyrody, a także tych stworzeń. Jeżeli na tych pięknych zdjęciach przyjrzymy się sowom, to naprawdę można się zauroczyć. Dziś dowiemy się, ile sów żyje na świecie, ile mieszka w naszym kraju. Jakie są najbardziej znane gatunki sów i jakie wydają odgłosy? Dowiecie się tego wszystkiego dzięki naszej relacji z nocnej wyprawy do Starego Gaju. Na tej nocnej wycieczce spotkałam też Ksawerego, wielkiego miłośnika ptaków, który podzieli się z Wami opowieścią o swojej pasji. Tak więc zapraszamy. Piotr Wierzchoń i Kinga Szymanek.
Zwierzaki! Duże i małe!
Uhu, uhu, będzie pohukiwanie podczas naszej nocnej wycieczki. To była jedna część tego dużego wydarzenia pod nazwą Noc Sów. Wydarzenie poświęcone tym tajemniczym ptakom odbyło się już po raz 11, zawsze odbywa się pod koniec marca i to właśnie te kilkanaście lat temu stowarzyszenie Jestem na Ptak wymyśliło Noc Sów. W Lublinie to wydarzenie organizują przyrodnicy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To są wykłady, spotkania, prezentacje, dzięki którym można się dowiedzieć czegoś więcej o tych tajemniczych ptakach. A jedną z ulubionych przez uczestników tego wydarzenia częścią jest nocna wycieczka w poszukiwaniu sów. Ja na teleśną wyprawę do Starego Gaju wybrałam się także. Nasz przewodnik, pan ornitolog, pan profesor Marcin Polak, zdradzi nam dziś wiele sowich tajemnic. Ruszajmy.
To może tak, zacznijmy w ogóle od tego, słuchajcie. Ile w Polsce gatunków sów występuje, jak myślicie?
7, 8, 9.
No.
Uchadka,
kto
mała.
Dzisiaj słuchał?
Ja nie
uważnie,
słuchałem.
Na wykładach. To ja już mówię Państwu. Generalnie na świecie występuje około 200 gatunków sów.
Na świecie.
Natomiast w Polsce 13 zostało dotąd stwierdzonych. Z tego 10-11 jest lęgowych. Ponieważ mamy takie dwa gatunki sów, młodzi to pewnie wiedzą z Harry'ego Pottera, tak zwana sowa śnieżna lub puchacz śnieżny. To jest duża sowa, taka biała, która przylatuje do Polski, właściwie bardzo rzadko zalatuje z dalekiej północy, i sowa jarzębata. Także to są takie dwa gatunki sów, które na pewno nie gnieżdżą się w Polsce, natomiast pozostałe gatunki są lęgowe, więc powiedzmy te 10 gatunków lęgowych sów mamy w Polsce. Natomiast proszę Państwa, tutaj w okolicach Lublina możemy właściwie spotkać 4 gatunki. Oczywiście puszczyk, to mamy największą szansę dzisiaj na puszczyka, no bo to jest najpospolitsza nasza sowa w Polsce i to jest jedyna sowa, słuchajcie, która występuje tutaj w Starym Gaju.
No raczej.
Tak. Natomiast tutaj jeszcze wspomniałeś o uszatce, prawda? Uszatka, słuchajcie, tutaj nie była stwierdzona na terenie Starego Gaju w ostatnich latach, natomiast w Dąbrowie można ją obserwować. Dąbrowie jest takie znane stanowisko przy zalewie od tej strony wschodniej. Tam są takie gniazda wron siwych. Kiedyś tam było zimowisko, gdzie, słuchajcie, można było nawet do 30 uszatek w jednym miejscu zobaczyć. Niestety w ostatnich latach tych uszatek było coraz mniej i właściwie tam została jedna albo wcale.
A jak jedna, to raczej opuściła swój teren.
No, także tam generalnie zimowiska nie ma, ale lęgowe uszatki są. W zeszłym roku były przynajmniej dwa stanowiska, dwie pary lęgowe. Co jeszcze, słuchajcie, tutaj można zobaczyć? Na terenie Lublina jeszcze jest kilka par pójczki. Na przykład wywiesiliśmy budkę lęgową dla pójczki przy żłobku w ulicy Naukowskich i w tym roku jest ona zajęta. Zachęcam Was, można tam wybrać się na spacer, spróbować jej poszukać. I nie wiemy, jaka jest sytuacja z pomykówką, ponieważ jeszcze kilka lat temu były stanowiska w Lublinie, ale to jest gatunek, który wymiera. To sowa, która bardzo szybko znika z naszego krajobrazu. To tak tyle tytułem wstępu. To co, ruszamy dalej pewnie, bo wszystkim zimno. Dobra,
tak.
Idziemy dalej.
Żeby w końcu nie opowiedzieć o sowie na początku. Trudno zejść sowę od tyłu.
Od tyłu? Dlaczego?
Ona się tylko stoi sobie, odwraca głowę.
A, w tym sensie, no
ale tak. Ale też ma wybitny słuch.
Sowy mają takie niesamowite możliwości obracania głową, prawda? O to
tak.
Ci chodzi?
Jeszcze też mogą jakoś tak z tymi uszami manipulować.
Bo wiecie, że sowy mają różne rodzaje uszu, prawda? Mają takie uszy jak
są
my.
Są takie krótkie, są... Uszatka nie ma uszu w tych odstających piórach. Nazywamy ją uszatką, bo ma takie jakby uszy.
Właśnie, czyli
ale
takie,
to są takie
pęczki piór, tak?
Które pokazują jej emocje na przykład, czy jest zainteresowana.
A uszy ma gdzieś może po bokach.
Może kłaść.
Czas na powiedzenie troszeczkę o metodach badania sów. Ponieważ no wiecie, że to jest specyficzna grupa ptaków, które żyją w nocy i też mamy specyficzne metody do badania tej grupy. I teraz pewnie się Państwo zastanawiacie, jak liczyć sowy, prawda? Czy w ogóle da się policzyć sowy, no skoro jest ciemno, prawda, nie widzimy. Tutaj nie wiem, czy widzieliście, jeden z kolegów miał noktowizor, także rzeczywiście ten noktowizor czasami się przydaje. Natomiast ornitolodzy oczywiście badają sowy na różny sposób. Można obrączkować sowy, można zakładać im różnego rodzaju nadajniki. Natomiast taką najpowszechniejszą metodą badania sów, oceny liczebności ich, jest stosowanie stymulacji głosowej. Nie wiem, czy Państwo spotkali się z tą metodą kiedyś.
Nie, słyszałem.
Tak? Wiecie.
Byliśmy rok temu.
Aha. A jakie, słuchajcie, zjawisko się wykorzystuje podczas stymulacji głosowej? Echolokacji.
Echolokacja.
No nie, nie. Słuchajcie, echolokacja to...
Echolokacja jest dla orek i morfinów.
No dokładnie. Echolokacji używają walenie, nietoperze. Są rzeczywiście ptaki, słuchajcie, które używają echolokacji. Nazywają się tłuszczaki, żyją w Ameryce Łacińskiej. Żyją w jaskiniach i rzeczywiście wykorzystują to zjawisko. Natomiast sowy nie. Natomiast wykorzystujemy, proszę Państwa, zjawisko terytorializmu. Czyli wiecie, że większość gatunków ptaków zajmuje swoje terytoria, broni, prawda? Miejsc,
ja chyba
gdzie...
Rozumiem, o co chodzi.
Tak.
Wchodzimy na terytorium sowy i puszczamy ten głos jej. To jakby stajemy się jej konkurentem, a ona próbuje nam
ona
powiedzieć,
próbuje
żebyśmy...
nas przegonić i dlatego leci, żeby nas zaatakować.
No świetnie.
I właśnie się odzywa nam.
No właśnie. I tutaj świetnie wytłumaczyliście wszystkim. Także zobaczcie, mam tutaj taki głośnik. Mam MP3 i oczywiście teraz spróbujemy wyemitować ten głos. Tą metodę trzeba stosować tylko w określonych celach, czyli jeśli prowadzimy jakieś metodyczne prace, akcje monitoringowe, ponieważ jak każda metoda ma swoje ograniczenia i ma też swoje konsekwencje. Nie należy przesadzać z tym wabieniem, stymulacją, bo pamiętajmy, że w ten sposób...
to puszczali, to ta sowa może stwierdzić, że my jesteśmy już zagrożeni i uciec.
Dokładnie. Pamiętajcie, że jak usłyszymy odpowiedź, to zawsze trzeba przerwać, prawda? I to jest oczywiście głos puszczyka. Jeśli puścimy zbyt głośno głos, to sowa może się przestraszyć, ponieważ myśli, że jakiś silniejszy konkurent, prawda, przyleciał do jej terytorium i możemy odnieść odwrotny skutek. Za cicho, jeśli puścimy, no to oczywiście sowy też nie usłyszą tego głosu. Teraz co słyszymy, jest to głos godowy. Często twórcy filmów grozy, horrorów wykorzystują ten głos, ponieważ rzeczywiście no, budzi on duże emocje, prawda? Jest, to jest tak zwane pokikiwanie właśnie samca. No i teraz oczywiście czekamy na reakcję, prawda? Generalnie ornitolodzy jak liczą sowy, to mniej więcej 2-3 minuty emitują ten głos i później jest 2 minuty na suchu. Czyli czekamy na reakcję, czy ptaki nam odpowiedzą i następnie przemieszczamy się mniej więcej 200-300 metrów dalej, prawda? Tak jak powiedziałem, jeśli sowa odpowie, należy szybko przerwać taką stymulację i przez jakiś czas zrobić przerwę, ponieważ możemy jakby ciągnąć za sobą ptaka, co oczywiście zaburza jego aktywność i zaburza nam też ocenę liczebności. No i teraz może posłuchajmy, dobrze? Ja może już przestanę mówić i posłuchajmy. Wiecie co, może jeszcze troszeczkę jesteśmy blisko skraju lasu. Może tu już na ten moment w tym punkcie zaprzestańmy. Natomiast przejdziemy jeszcze tak około 200 metrów dalej tą linią oddziałową i tam zrobimy następną stymulację. Tak. No i co? Coś słyszeli Państwo?
Nie.
Psy słychać, prawda? No. Z tymi psami też trzeba uważać, bo...
One mogą być podobne.
bardzo podobnie, no ja nie mówię, że tutaj, ale bardzo podobnie, jak będą Państwo może gdzieś kiedyś na Roztoczu albo w górach typu właśnie Bieszczady, Beskid Niski.
Już zapomniałam, tam, która sobie tak szczeka jak pies.
No to właśnie o tym mówię. Puszczy Góralski, słuchajcie. I to jest taki gatunek sowy właśnie górskiej, która właśnie występuje w naszych górach. I rzeczywiście głos puszczyka góralskiego można bardzo łatwo pomylić z głosem właśnie szczekającego psa. Więc trzeba uważać. To jest też takie niskie pochukiwanie. Tutaj raczej puszczyka góralskiego nie spotkamy, aczkolwiek najbliższe stanowiska lęgowe są na Roztoczu. Chociaż były też stwierdzenia tutaj z Lasów Kozłowieckich puszczyka góralskiego, czy z Wisły. Także to jest też taki gatunek, który raczej zwiększa swoją liczebność i może być w różnych miejscach spotykany. No i co? Coś słyszeli Państwo?
Nie.
Czasami może niestety być tak, że samica może nam nie odpowiadać, bo ona teraz może wysiadywać na jajach. Natomiast samiec może po prostu gdzieś daleko polecieć. Nawet on może wylecieć, proszę Państwa, z lasu, ze Starego Gaju w ogóle gdzieś polować. Na obrzeżach miasta, nawet na wsi gdzieś tam może sobie.
Kiedy samica wysiaduje jaja, zadaniem samca jest ją obronić przed innymi sowami.
Dokładnie. Także pamiętaj, jak będziesz miał żonę. O, to jest głos samicy, słuchajcie.
Można się przestraszyć.
Czyli takie kiuwit. Często samica w ten sposób wzywa samca. O. To jest na pewno, słuchajcie, puszczyk.
Jak będziemy zupełnie cicho, to możemy usłyszeć.
To chodźmy.
Tak. Wzywa. Słyszą Państwo?
Tak.
Jest dosyć daleko. No on teraz może być gdzieś około, nie wiem, 300 metrów, 400 od nas. Więc nie słychać go tak bardzo dobrze. Prawdopodobnie polował gdzieś tam w tamtej części. Dobrze, to może parę słów jeszcze powiem o puszczyku, o naszym bohaterze dzisiejszym. Tak jak powiedziałem, puszczyk jest najpospolitszą sową w Polsce, czyli występuje w bardzo różnych siedliskach, tak jak tutaj jesteśmy w kompleksie leśnym, także często gniazduje właśnie w lasach, ale też możemy go spotkać w miejscach, gdzie mieszka człowiek, czyli w miastach, w różnego rodzaju osadach, parkach, wsiach. Wyróżniamy taką populację miejską i leśną. W Lublinie też mogą Państwo puszczyka spotkać, na przykład na cmentarzu w Lipowej. Przy ulicy Lipowej można się wybrać, posłuchać puszczyka. Jest też puszczyk w Ogrodzie Saskim i jest to jeden z najsłynniejszych puszczyków w Polsce, ponieważ w zeszłym roku był to jeden z najwcześniej gniazdujących puszczyków w Polsce, bo już nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie tak jak obliczyliśmy, pod koniec grudnia samica musiała złożyć jaja i te młode już pojawiły się bodajże w lutym, także można je było obserwować. Także oczywiście te miejskie puszczyki różnią się od tych leśnych, od tych osobników, które dzisiaj słyszeliśmy. Między innymi właśnie tym, że wcześniej przystępują do lęgów, troszeczkę też na inne ofiary polują. Takie puszczyki leśne, tutaj jak obserwujemy, głównie polują na małe ssaki. Natomiast te, które żyją w miastach, przy człowieku, polują głównie na ptaki. Ornitolodzy badają pokarm ssów za pomocą różnych metod. Ale taką najpowszechniej stosowaną metodą jest analiza wypluwek. To wiedzą Państwo, prawda? Że sowy, w ogóle generalnie ptaki, zrzucają wypluwki. To są takie niestrawione części ofiar, takie jak sierść, kości, zęby. I raz na dzień taka sowa formułuje taką zrzutkę, wypluwkę i wypluwa taką wypluwkę. Oczywiście ona jest bardzo cenną informacją dla nas, przyrodników, ponieważ z jednej strony możemy zobaczyć, co sowy jedzą, a z drugiej strony możemy też poznać, jakie ssaki, jakie ptaki występują na danym terenie. I tutaj rzeczywiście takie analizy prowadziliśmy. No i rzeczywiście w tym Starym Gaju te puszczyki polowały, pomimo tego, że oczywiście było dużo ssaków, to też znaczna część ofiar to były ptaki. Na przykład znaleźliśmy dziób grubodzioba. Także tutaj w Starym Gaju tak upolowały gdzieś grubodzioba. Natomiast na przykład jak analizowaliśmy pokarm puszczyka z centrum Lublina, to na przykład bardzo dużo ofiar to były wróble. Także bardzo też często na wróble poluje. Sam kiedyś byłem świadkiem polowania puszczyka na wróble, kiedy zaatakował ptaki, które nocowały przy latarni. Także często właśnie gdzieś wynajduje takie miejsca, gdzie ptaki nocują i zaskoczenia je atakuje.
Kiedy śpią?
Kiedy śpią, tak. Tak samo miejskie puszczyki mogą na przykład polować na nietoperze. Prowadziliśmy też takie badania w Lasach Kozłowieckich, gdzie analizowaliśmy też skład pokarmu puszczyka. No i dużym zaskoczeniem dla nas było to, że znaleźliśmy szczątki ryby. No. Także tak, ale to raczej to nie była żywa ryba, raczej on po prostu podjął jakąś padłą albo ranną. Ale pamiętajmy, że są gatunki ssów, które są rybożerne. To są tak zwane ketupy, one nie występują w Polsce, ale w innych miejscach na świecie i rzeczywiście mogą polować na żywe ryby, tak jak nasz rybołów poluje, po prostu wyciągając je z wody. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie
ssów? Mam jeszcze pióro, kochani, jeżeli byście chcieli dotknąć pióro sowy, to jest pióro uszatki. Proszę bardzo.
Kolekcjonuję pióro.
Weźcie sobie do ręki, proszę bardzo. Kolekcjonujesz pióro? Mhm. To jest twoje.
Ja też.
O, to jest twoje. Milutkie, prawda? Dlatego sowy latają bezszelestnie. Potrafią po prostu lecieć i...
Żadna ofiara nie jest w stanie jej...
Mam jeszcze, kochani, myszołowa, jeżeli chcecie. Dla porównania, żeby pokazać, że pióro sowy jest naprawdę takie aksamitne. Coś ono mi się tu schowało. A pióro innych ptaków drapieżnych, choć podobne kolorystycznie, ale jednak zupełnie ma inną strukturę. Zobaczcie sobie, proszę. Kto ma ochotę wziąć sobie do domu, też proszę bardzo. O, zrobię Ci piękne zdjęcie z piórkiem.
To jest za piórka? Jeszcze raz?
To jest myszołowa akurat. Często robiłam dzieciom taki eksperyment. Jeżeli będziemy cicho, to będziemy w stanie usłyszeć, że to pióro rzeczywiście w ogóle nie wydaje dźwięku. Jeżeli chcecie, to możemy to wypróbować. Wzięłam specjalnie dwie podobnej wielkości. Ja na chwileczkę jeszcze wezmę. Jeżeli przy uchu tak będziemy ruszać tym piórem, to usłyszycie świst. Posłuchajcie.
Tak, słychać.
Słychać? I teraz zrobię to samo, z taką samą siłą piórem sowy. Słuchać moją kurtkę bardziej, to prawda?
Bardzo szelestnie się tak poruszają, tak?
Tak. Kiedy leci sowa, te wiry powietrzne są takie malusieńkie i po prostu nie słychać ich. Jest taki świetny filmik na YouTubie, który pokazuje, proszę bardzo, weźcie sobie te, które... To jest sowy, to obiecałam tobie, tak? Proszę bardzo. Tutaj to jest myszołowa twoje, proszę bardzo. Taki filmik właśnie jest na YouTubie, gdzie naukowcy zrobili eksperyment. Leciała płomykówka, leciał sokół wędrowny i leciał gołąb. I jak było właśnie słychać pozostałe ptaki, a tego zupełnie nie.
To już jest nasza trzecia czy czwarta noc, także to nie to od małego chodzą.
No to świetnie, no to nagroda się należy za wytrwałość i za zainteresowanie na pewno. Mamy nadzieję, że zaraziliśmy troszkę sowami, ale i w ogóle zwierzętami. Nie trzeba zarażać, cieszę się bardzo. Także dziękujemy bardzo za udział.
Dziękujemy bardzo.
Czy mogę zapytać, jak miała na imię młoda miłośniczka ptaków? Jak ty masz na imię?
Lila.
Czy ty się interesujesz sowami?
No trochę tak.
Trochę tak? A to twoja pierwsza noc sów?
Nie, druga.
Już druga?
Tak.
Świetnie. A uczestniczyłaś też w jakichś warsztatach? Czego się dzisiaj dowiedziałaś na przykład o sowach?
Na przykład, że jest dużo gatunków w Polsce sów.
Było wspaniale i ciekawie, a to dzięki naszemu przewodnikowi po lesie w poszukiwaniu sów oprowadzał nas pan ornitolog, pan profesor Marcin Polak, a za chwilę spotkamy się z Ksawerem Ciastochem, 10-letnim chłopcem, który był jednym z uczestników tej nocnej wyprawy i który jest wielkim pasjonatem ptaków.
Eko badacz.
W studiu witam wspaniałego gościa. Spotkaliśmy się na nocy sów. Dzień dobry, Ksawery.
Dzień dobry.
A ty masz ze sobą tajemnicze pudełko i ja jestem ciekawa, co w nim jest.
Jest w nim parę piór z mojej kolekcji. Jest na przykład te puchacza. Te, co dostałem na nocy sów, to jest tego puszczyka.
Puszczyka to było pióro, tak?
A to jastrzębia, to dzięcioła i orlika krzykliwego, perkoza.
Perkoza. Które jest dla ciebie najcenniejsze?
Puchacze.
Ksawery, od kiedy ty interesujesz się takimi sprawami i od kiedy tworzysz te kolekcje?
Ornitologią zacząłem się interesować od trzeciego roku życia, czyli jakieś 6 lat temu, bo wcześniej interesowałem się jakby zwierzętami, czyli ssakami i zwierzętami afrykańskimi głównie, czyli lwy, słonie i żrafy i szakale i takie tam. W ogóle zwierzętami afrykańskimi się do tej pory w miarę interesuję. Interesują mnie gatunki gryzoń, czyli solikatek.
A jak to się stało, że ta twoja pasja właśnie już tak w stronę ptaków poszła całkowicie?
Zacząłem oglądać Sagę Prostarej Puszczy i to się jakoś tak zaczęło, że tam były odcinki na przykład o krukach. No i mi się to spodobało.
Tam był taki kruk, chyba nawet taki jakiś jeden bohater, prawda?
Tak. Mhm.
I od tej pory zacząłeś się bardziej interesować w ogóle ornitologią, tak?
Tak, ornitologią zacząłem się interesować już tak 4 lata, bo wcześniej to takie po prostu patrzenie na różne ptaki, czyli egzotyczne też, czyli takie za granicą.
Mhm. A powiedz mi, co się robi, jak taka pasja jest w człowieku? Czy się namawia rodziców na różne podróże? Czy po prostu jak jest się na wakacjach, to się na przykład właśnie też stara obserwować? Ale też trzeba ewentualnie zaplanować jakąś wycieczkę taką, prawda?
Tak. Ja na 6 urodziny dostałem taki prezent. Dostałem lornetkę i spacer taki niespodziewany, ornitologiczny. Na tym spacerze ornitologicznym zobaczyłem jednego z najrzadszych ptaków, którego kiedykolwiek zobaczyłem.
Jaki to ptak?
Dzięcioł zielony.
Dzięcioł zielony. Gdzie go widziałeś? Na jakiej wiecie? Gdzie to było?
Nad Zalewem Zamborzyckim. To się stało przypadkiem, bo wracaliśmy już wtedy. Byliśmy 100 metrów od takiej bramy i nagle zobaczyliśmy, chyba to było na ziemi, stoi sobie dzięcioł zielony, po prostu, a my zaczęliśmy go fotografować i obserwować. To było 3 lata temu i szczególnie utkwiło mi w pamięci, jak on wydłubywał z ziemi chyba robaki jakieś.
Co jest takiego najbardziej fascynującego w tym wszystkim, w obserwowaniu ptaków dla ciebie?
Satysfakcja, kiedy zobaczę jakiegoś rzadkiego ptaka, gdy znajdę jakieś piórko.
Mhm.
I ciekawe jest to, kiedy mogę na przykład je opisać, wiedzieć jakiego to ptaka.
Rozumiem, że też zgłębiasz wiedzę tak teoretycznie, czyli czytasz sobie na ten temat coś, tak?
Tak, przyniosłam nawet...
Dostałaś też jakąś pewnie ciekawą książkę na ten temat.
Przyniosłam trochę tych książek.
O, nie jedną książkę, tak?
O, to jest atlas.
Poważna lektura.
Pióra. Kolejne 2 atlasy. I gatunki zagrożone, a resztę już nie chcę, nie będę wykładał.
Jeszcze są jakieś książki? Wow.
Tak, 3. Tak, ale już mnie interesujące.
Czyli te wszystkie książki już czytasz, wertujesz na bieżąco, tak? Jak czegoś szukasz?
No, ostatnio czytałem, jak jechaliśmy do Warszawy, to przeczytałem tą.
Jaka to książka?
To jest Atlas Ptaków Polskich, ale najbardziej stąd lubię oglądać to. Czyli 250 polskich gatunków, to jest atlas ptaków. To są rzadkie i mniej rzadkie gatunki ptaków.
Mhm. Ksawery, oczywiście tę wiedzę zgłębiasz tak na bieżąco, prawda? Pewnie jak obserwujesz, chcesz się czegoś dowiedzieć. A czego ostatnio ciekawego się dowiedziałeś na przykład?
Byłam na nocy sów ostatnią sobotę.
Mhm.
I dowiedziałem się wtedy, że Selunga jest 4 pary puszczyków i że są to ptaki terytorialne. Tego akurat nie wiedziałem.
A wytłumaczyłbyś naszym słuchaczom, co to znaczy, że są to ptaki terytorialne?
Czyli pilnują swojego terenu i przeganiają inne ptaki, które wlatują na ich teren.
Mhm. Czyli one zajmują pewien teren i to już potem jakby należy do nich ten teren, tak?
Tak.
Mhm. Na nim sobie łowią, mieszkają i żyją.
Tak.
Powiesz dzieciom, czy usłyszałeś głos sowy wtedy w nocy?
Tak, jak pan wywoływał, to usłyszeliśmy 2 samce i 1 samicę. I nigdy nie słyszałem samicy, bo samica tak bardziej krzyczała niż... Samce robiły bardziej taki długi głos, a samica taki krótki, ale głośny.
Właśnie, pan chyba nawet mówił, że wykorzystuje go rzadko, tak raczej już trochę w ostateczności, żeby przywołać, prawda?
Tak.
I tak też było na wycieczce, bo przecież byliśmy razem. Ja też byłam na tej wycieczce. To też było ciekawe, żeby nocą być w lesie, prawda? I podglądać, szukać.
To była moja chyba druga noc sów. A na pierwszej to było 4 lata temu i ja pamiętam tylko wtedy, że wtedy pod koniec dopiero się odezwały, chociaż pan nawoływał.
Powiedz mi, Ksawery, co daje taka pasja, posiadanie w ogóle takiej pasji?
Na pewno w szkole to się przydaje, bo na przykład jak mamy tematy w szkole, to po prostu mogę się pokazać jakoś.
Doceniają nauczyciele, że masz tyle wiadomości na ten temat?
Tak, tak. No, jak mieliśmy temat o ptakach, to większość pytań, które padły, to byłem ja. Albo w pierwszej klasie, jak przyszedł pan ornitolog, to odpowiadałem na każde pytanie, a potem pan powiedział, że już lepiej nie odpowiadaj.
Czyli po prostu, żeby co, żeby dać jej szansę innym dzieciom?
Tak.
Bo ty ciągle odpowiadałeś, bo miałaś tą wiedzę po prostu tak...
Głębszą.
Głębszą i mogłeś szybko odpowiadać na te pytania, tak? Ktoś inny musiałby się zastanawiać. Czy ty, Ksawery, masz już jakieś plany na przyszłość związane ze swoją pasją, czy raczej nie wiadomo?
Nie wiadomo, bo ja jestem taki zmienny. Raz się interesuję ptakami, raz sportem, ale mam taki plan, że zostanę piłkarzem, a to się da połączyć bardzo łatwo. Na przykład jak skończę karierę w wieku 30 paru lat, to mogę obserwować sobie potem ptaki.
Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry plan. A przy okazji właśnie trenujesz też piłkę, to też jest twoja druga pasja?
Tak.
Czyli dbasz o rozwój fizyczny też?
Tak. I kiedyś jeszcze chodziłam na konie, ale teraz zimno a piłka jest 3 razy w tygodniu.
Super. Masz jakiś plan na te wakacje, który będzie gdzieś trochę połączeniem tej pasji? Może namawiasz już rodziców na jakąś taką wycieczkę, że może wakacje spędzicie gdzieś, gdzie będzie można te ptaki obserwować?
My mamy działkę. Jak jeżdżę do dziadków, to jeździmy na Roztocze, tam gdzie mają działkę. Ja na przykład tam z babcią chodzę nad jezioro takie i tam jest mnóstwo czapli i różnych jastrzębi, mniejszego ptactwa.
I tam sobie obserwujesz po prostu, robisz tak. Te różne obserwacje.
Tak, bo ja interesuję się tylko polskimi ptakami. Pamiętam, jak byliśmy raz nad morzem, to zobaczyłem stado gęsi plus kormorana. To wtedy też było dla mnie takie wielkie wow, że zobaczyłem ptaka mniejszego wodnego, bo kormoran to jest stosunkowo rzadki ptak.
A czy w zimie na przykład, Ksawery, dokarmiasz ptaki?
Ostatnio dokarmialiśmy z babcią i dziadkiem. Wysypaliśmy do takiego karmnika nasiona i ja patrzyłem, jak na ten jedzą.
Ksawery, a co byś polecił innym dzieciom, które na przykład trochę zaczynają się interesować tym tematem? Od czego tak naprawdę zacząć? Jak
filmów.
Myślisz?
Filmów.
Od filmów?
Tak. Ja się najwięcej tak dowiedziałem z filmów.
To jest właśnie ten film, który mówiłeś, Saga Prastarej Puszczy.
Tak.
To między innymi od tego zacząłeś.
Tak.
No a potem warto chyba ewentualnie nabyć taki
wycieczki.
Atlas też
tak.
Ptaków plus wycieczki, tak?
Tak.
Bierzesz udział regularnie w takich wycieczkach ornitologicznych, a w liczeniu ptaków brałeś udział?
Nie.
Jeszcze ci się nie zdarzyło?
Jeszcze mi się nie zdarzyło.
Ale to przed tobą.
No tak. Z tego co wiem, na Lubelszczyźnie nie wiem, czy takie coś jest, ale wiem, że jest obrączkowanie wiosną albo jesienią nad Bałtykiem. To akurat wiem. To jest akcja bałtycka, z tego co wiem.
Czyli już ustaliliśmy. Plan na wakacje to jest ewentualnie u dziadków obserwacje,
tak?
Znowu?
No i jeszcze do Polskiego Parku Narodowego jeżdżę na wycieczki ornitologiczne i na spacery ornitologiczne.
W Polskim Parku?
Tak.
Co tam udało ci się już zaobserwować?
Bielika.
Naprawdę?
Tak.
To niesamowite.
I sadę żurawi. Ale żeby tam zobaczyć jakiekolwiek ptaki, to trzeba wstać 4-5 rano, żeby tam dojechać. No i o 6 dopiero tam coś widać, może 5.
I byłeś już na takiej wycieczce, gdzie wstałeś tak bardzo, bardzo rano?
Tak.
To niesamowite, bo zazwyczaj dzieci nie chcą tak rano wstawać, nawet dorośli nie chcą tak rano wstawać.
No tata ze mną wtedy był, a tata to wstaje o takich godzinach.
No właśnie, czyli tata ci towarzyszył i wspomaga cię, wspiera cię tata w tej pasji, tak? To jest bardzo ważne, żeby rodzice też wspierali?
Tak. Mama na przykład kupuje podręczniki do tego, a tata wozi na wycieczki i tam ze mną ten...
Kupuje sprzęt na przykład do obserwacji typu lornetka. A ta lornetka jest bardzo potrzebna w takiej obserwacji?
No tak, jeśli chce się przyjrzeć ptakowi z bliska, no to naprawdę jest potrzebna.
A robisz też fotki na przykład?
Tak, mama
ptakom?
Taki aparat i fotografuje ptaki. Najczęściej to są bażanty, bo najłatwiej. W locie to, no, to jest trudno, albo na drzewach.
Coś chciałbyś jeszcze przekazać dzieciakom? Jakaś taka twoja myśl?
Bo w przedszkolu byli rówieśnicy, którzy się z tego śmiali i żeby się po prostu nie poddawali w tym.
To bardzo ważne, co powiedziałeś. Czyli po prostu, żeby, jeżeli mamy jakąś pasję...
Żeby ją realizować.
To żeby ją realizować, nie patrzeć na to, czy komuś się to podoba, czy nie, tylko robić swoje i to jest ważne, tak?
Tak.
Bo
tak.
Ty czujesz się dobrze z tym, że realizujesz tą pasję.
No tak.
Super. Życzę ci wielu sukcesów i mam nadzieję, że może po wakacjach, może jak będziesz miał kolejne ciekawe obserwacje, kiedyś przyjdziesz do nas i opowiesz jeszcze o swoich na przykład wakacyjnych podróżach i wakacyjnych obserwacjach. Dobrze?
Mhm.
Dzięki, Ksawery. Dzięki za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Kochani, dziś już dziękujemy wam za uwagę. To był fascynujący, dzięki naszym gościom, ptasi program. A naszymi gośćmi byli pan ornitolog, pan profesor Marcin Polak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i młody ekspert Ksawery Ciastoch. Życzymy wam dobrego dnia, do usłyszenia i pamiętajcie, że już za chwilę na naszej antenie bajka.